Bracia i siostry, mamy dzisiaj początek rekolekcji i mszę za ojczyznę. Spróbuję to połączyć, bo tematem tych rekolekcji będzie wierzę w Kościół. Ja nie wiem, czy ty wierzysz w Kościół. Wierzysz w Kościół? Upowszechnia się taki pogląd, zwłaszcza wśród młodych, czyli pokolenia waszych dzieci i wnuków. Bóg tak, Kościół nie. Są ludzie, którzy mówią, że możliwa jest wiara w Boga bez wiary w Kościół. Są tacy, którzy mówią, że Kościół nie pomaga wierzyć, inni mówią, że przeszkadza wierzyć, a są i tacy, którzy mówią, wierzyłbym, gdyby nie Kościół. A ty co myślisz? Ty co myślisz? Słyszysz tę ciszę? Pytanie, czy możliwa jest wiara w Boga bez wiary w Kościół, to jest pytanie z gatunku, czy możliwa jest rzeka bez źródła. Akurat dowiedziałem się, że tutaj swoje źródło ma rzeka, Bystrzyca. Nie wiedziałem. Warto podróżować, bo zawsze czegoś człowiek się dowie. No, musi mieć jakiś początek. I chciałem powiedzieć, że toczycie rozmowy o Kościele. O Kościele mówi się dużo, za dużo, mówi się źle lub wyłącznie źle. Jak ktoś mówi dobrze o Kościele, to jest podejrzany. Bardziej niż ci, którzy mówią źle. Spróbuję wam pokazać, dokąd prowadzi pogląd, że Kościół nie jest potrzebny do wiary. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma tej księgi. Konsekwentnie trzeba ją wyrzucić. To jest Biblia. Księga ta powstawała 1000 lat. To jest jedyny przypadek księgi powstającej 1000 lat. Od 9 wieku przed Chrystusem do 1 wieku po Chrystusie. Jeśli nie ma Kościoła, nie ma Pisma Świętego. Konsekwentnie musisz wyrzucić Biblię do kosza. Jeśli kwestionujesz Kościół. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma życia sakramentalnego. Nie ma żadnego sakramentu. Ponieważ sakramenty są udzielane i przyjmowane w wierze Kościoła, to Kościół określa, które sakramenty można przyjmować w stanie grzechu, a które w stanie łaski, które można tylko raz, które można przyjmować i trzeba wielokrotnie. A więc wszystkim, którzy kwestionują Kościół, zadaj tylko pytanie, czy są ochrzczeni i czy bierzmowani, i co to znaczy, że są ochrzczeni i bierzmowani? Moi uczniowie na katechezie, ósmoklasiści, no, a ja nie, nikt mnie nie pytał, czy mam być ochrzczony. Mówię, to prawda. Tak jak nie pytał się, czy w ogóle masz się począć i urodzić. O wielu rzeczach rodzice zadecydowali, nie pytając cię. I jeszcze o wielu zadecydują. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma roku liturgicznego, nie ma niedzieli, bo to wymysł Kościoła. Niedziela jest wymysłem Kościoła. Nie ma żadnego święta wtedy. Trzeba konsekwentnie zanegować cały kalendarz. Boże Narodzenie, zmartwychwstanie, zwiastowanie, w niebo wstąpienie, w niebo wzięcie, zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało. Tego nie ma, bo nie ma Kościoła. Jeśli nie ma Kościoła, nie ma Matki Bożej. najpiękniejszej chrześcijanki, jaka kiedykolwiek się pojawiła. Nie ma kultu Maryi, nie ma kultu obrazów ani figur. Bo to Kościół wprowadzi możliwość czczenia świętych wizerunków. Jak nie ma Kościoła, to nie ma drogi krzyżowej, nie ma różańca, to też wymysł Kościoła. Zabierz ludziom starszym, zwłaszcza różaniec. Nie ma koronki do miłosierdzia, nie ma rorat, nie ma kolęd. Ktoś z was stworzył kolędę? Najwyżej zaśpiewasz Miła Walerciu albo Góralu czy ci nie żal, jak wypijesz troszkę. Albo pokołyszesz się ze Zenkiem Martyniukiem w rytmie Skopolo. Oto i cała twórczość. Jak nie ma Kościoła, to nie ma świętych. Stanisław, Albert, Florian, Krzysztof, Józef, Faustyna, Ignacy, Teresa. Po kolei. Kościół w swojej mądrości, zanim wyniesie świętość na ołtarze świętych ludzi, to najpierw to wszystko kwestionuje. Stawia znaki pytania. I ta świętość albo się obroni, albo nie. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma sanktuariów. No wyobrażasz sobie wiarę Polaków bez Jasnej Góry, bez Lichenia, bez Kalwarii Zebrzydowskiej, bez Kodnia. Bez Wawelu, bez Skałki. A szerzej, bez Lourdes, bez Fatimy, bez Rzymu. Nie ma pierwszych pielgrzymek, bo nie ma Kościoła. Nie ma nawet krzyży przydrożnych, ani kapliczek. Nie ma poświęcenia pól, żadnych procesji, bo nie ma Kościoła. Jak nie ma Kościoła, to nie ma uniwersytetów. Niektórym przykro jest to słuchać tego, ale to Kościół stworzył pierwsze uniwersytety i to w średniowieczu. Ciemnogrodem było oświecenie, a nie średniowieczu. To w oświeceniu ludzie niepiśmienni w perukach rządzili Europą. W średniowieczu powstały uniwersytety takie jak Cambridge, Oxford, Salamanka, Jagielloński, które trwają do dzisiaj. Jak nie ma Kościoła, to nie ma misji, bo to Kościół wysyła misjonarzy. Czy wiesz, ilu ludzi teraz ryzykuje na misjach, głosząc Chrystusa? Nie ma tygodnia, żeby nie zginął jakiś ksiądz lub zakonnica. Tylko, że o tym media milczą. Pokażą za to księdza skandalistę. Jak nie ma Kościoła, to nie ma dużej części kultury. No nie wiem, co zostałoby w muzeach i galeriach. Zostałaby sztuka pełna kiczu, pełna prowokacji, sztuka bluźniercza, prześmiewcza lub socrealizm. Najpiękniejsze arcydzieła to jednak są dzieła, które sponsorował Kościół, a inspiracją była Ewangelia. Jak nie ma Kościoła, to nie ma modelu rodziny, małżeństwa, który obowiązuje teraz, jeszcze obowiązuje. Małżeństwo monogamiczne mężczyzny i kobiety. Nie ma pewnej hierarchii wartości. pewnego systemu wychowania. Nie ma dekalogu również. Bo to Kościół przekazał dekalog światu. Bóg dał Mojżeszowi, Kościół przejął to ze Starego Testamentu i ogłasza w każdej epoce dekalog. Jeśli nie ma Kościoła, nie ma tego wszystkiego i trzeba być konsekwentny. I zostajesz tylko ty, ale w co wierzysz wtedy? I jak wierzysz? I dlaczego? Jak nie ma Kościoła, to nie ma nas tutaj. Nie ma tej świątyni również. Wiem, że były sprzeciwy przy budowie tego Kościoła. Czytałem to na stronie internetowej. Że nie wszyscy tak chcieli mieć ten Kościół tutaj. Prawda? Czy ja coś wymagam? No ale jest. Bogu dzięki, że jest. Niektórzy o tym zapomnieli, inni w ogóle nawet nie wiedzą, że tak było. A inni chcą się tego wyprzeć. Czy wierzysz w Kościół? Ale co to znaczy wierzyć w Kościół? Wierzysz w tych ludzi? Czy w to, co jest między nami? Ale co jest między nami? Co jest między wami? Co to znaczy wierzyć w Kościół? Zacznijcie myśleć o tym. Co to znaczy wiara w Kościół? Właśnie bardzo wielu ludzi młodych odchodzi z Kościoła. Przyczyn jest wiele. Ja nie śmiałbym wskazać jedną przyczynę. W moim przekonaniu jest przynajmniej kilkadziesiąt. Próbuję to usystematyzować sobie jako katecheta, proboszcz, jako rekolekcjonista również. Próbuję to usystematyzować. Dlaczego ludzie odchodzą z Kościoła? Będziemy o tym mówić jutro. Kiedy ja zaczynałem kapłaństwo 35 lat temu, statystyki były mniej więcej 70% obecnych w Kościele. Teraz są około 30-35. To oznacza, że co roku 1% katolików opuszcza Kościół. To jest mniej więcej 300 tysięcy ludzi. Ludność Rzeszowa i Puław. Co roku. Albo Białystok. Ci ludzie nie umierają, nie wyjeżdżają za granicę, tylko wychodzą z Kościoła. Przestają w nim uczestniczyć. Dlatego czym innym jest wierzyć w Kościół, czym innym jest należeć do Kościoła, czym innym jest być w Kościele, czym innym jest chodzić do Kościoła. To nie jest to samo. Trzysta tysięcy ludzi stracić co roku, to duży ubytek. Mnie nie bardzo obchodzą pojedyncze apostazje celebrytów, że jakaś aktorka, piosenkarka czy piosenkarz mówi, że on wychodzi z Kościoła. Pytanie również dlaczego, ale o wiele bardziej niebezpieczne jest to, że wielu ludzi po cichu znika. Tak jak młodzież po bierzmowaniu. Moi uczniowie już się przygotowują na to, że w czerwcu już ich nie będę widział w Kościele. Tak jest co roku. To jest frustrujące. I niezależnie, czy to będą Puławy, czy to będzie Krasnystaw, czy to będzie Lublin, czy to będzie Sulub, czy to będzie cokolwiek innego. Dlaczego, albo może inaczej, co to znaczy wierzyć w Kościół? Wierzyć w Kościół To znaczy odkryć, że pod maską, pod powierzchnią ludzkiej natury uobecnia się mimo wszystko Bóg. Działa Duch Święty. Że ten Bóg jest mimo ludzkiej głupoty, mimo pychy, mimo błędów, mimo grzechów, mimo zgorszeń, mimo wszystko. I człowiek spotyka się z Bogiem. Mimo wszystko. To, że ludzie odchodzą z kościoła, a dlaczego odchodzą z domu? Dlaczego uciekają z domu? Albo dlaczego uciekają z Polski? Co ich wygania, powiedz? Więzi ich ktoś? Torturuje? Wyjeżdżają, bo są wolni. A powiem wam a propos ojczyzny teraz. Miałem rodzinę Ukraińców przez ponad pół roku. 7-osobową. Kiedy w marcu przyjęliśmy ich pod dach parafii, małżeństwo z 5 dzieci. Najmłodszy miał 4-latka, a nie, jeszcze było młodsze, chyba 1,5-roczne. Najstarszy był chłopak na za 15 lat. Stanęli przede mną, mając 7 plecaków. Mówiłem to dzieciom w szkole starszym. 7 plecaków. Zapytałem, czy to jest wszystko, czym dysponują. Tak. Pomyślałem, że w domu się spakuje w podobny plecak. I wam radzę zrobić to samo dzisiaj albo jutro. Spakuj się, mój drogi, w taki jeden mały plecak. Ja nie wiem, co weźmiesz, ale ja tak patrzyłem na swoje książki, obrazy, meble, jakieś tam sprzęty. No i zacząłem się pakować. Niewiele do tego plecaka weszło. I wtedy sobie uświadomiłem, jak to jest uciekać do innego kraju i można wziąć tylko tyle, ile człowiek udźwignie. Spakuj się. Siądź sobie albo spakujcie się jako małżeństwo we dwoje, w dwa plecaki albo w jedną walizkę. Co weźmiemy? A potem się rozpakujecie. Ale zróbcie takie doświadczenie. Wam wiele powiem. No nie weźmiesz całej garderoby, nie weźmiesz wszystkich naczyń, nawet jednego chyba. Nie weźmiesz wszystkich butów, nie weźmiesz wszystkich kosztowności nawet, nie weźmiesz wszystkich sprzętów, no nie weźmiesz. Jeden plecak. Każdy. I tak oni stanęli u drzwi mojej plebanii. No i byli pół roku, a potem mi przyszła myśl, żeby wyjechać za ocean do Stanów. Bo tam jest matka tej kobiety z córką i z dwojgiem wnuczą. Dostałem Oregon, zachodnie wybrzeże, daleko. Dostali ode mnie pieniądze, które zostały z tego, co państwo przewidziało na pobyt. 40 zł było chyba dziennie. Zostało w sumie 1000 dolarów. 5000 zł. Dałem im, bo to były ich pieniądze tak naprawdę. Ktoś im kupił bilety, nie wiem kto. I po pewnym czasie, jak już się znaleźli w Oregonie, zadzwonili. I mówią tak. Teraz słuchaj tego uważnie. Ameryka to nie jest jak Polska. Tam nic nie ma za darmo. Bo tutaj ludzie podarowali im 5 rowerów, 2 wózki. Co jakiś czas ktoś przynosi ciasto upieczone, owoce, warzywa, środki higieny, podpaski higieniczne dla kobiety, pampersy dla dziecka, proboszcz robił zakupy. A tam trzeba za wszystko zapłacić. I oni mówią, Ameryka nie jest jak Polska. Jest krajem nieporównanie bogatszym, 100 razy bogatszym, 1000 razy bogatszym, ale nie umie tak pomagać, jak to zrobiliśmy my. My, mówię w sumie jako społeczeństwo. Chcesz spróbować innego kraju, innego chleba? Jedź. Na zachód, na wschód, na południe, na północ, gdzie chcesz. Masz możliwość. I nie myśl, że dolary albo euro rośnie jak liście na drzewach. Bo to jest mit. John Fitzgerald Kennedy, jeden z bardziej znanych prezydentów Stanów Zjednoczonych, na swoim nagrobku Arlington ma umieszczone słowa, które kiedyś on wygłosił w czasie jednego ze spotkań z wyborcami. Nie pytaj, co może dać ci Ameryka. Pytaj, co ty możesz dać Ameryce. Ja bym chciał to parafrazować. Nie pytaj, co ci może dać Polska. Pytaj, co ty możesz dać Polsce. Czy nie chcesz takiego pytania? Czy to państwo trzeba wydoić, wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby, wydutkać zwyczajnie, a potem ze wzgardą jeszcze powiedzieć, że tu się nie da żyć? Da się. Nie pytaj, co ci da Polska. Daje ci bardzo dużo. Ja często jeżdżę do Izraela z pielgrzymkami. Wyobraź sobie, że tam, jak ktoś skończy studia, to nie może wyjechać sobie tak po prostu do Europy czy do Stanów. Nie. Państwo mu nie pozwoli opuścić kraju. Tak odrobi za studia, które są bardzo drogie. I jeśli okaże się, że można go wypuścić, i jeśli odrobi wojsko 3 lata pod karabinem, kobiety 2, a ten, kto nie idzie służyć, to idzie na 4 lata służby bliźniemu. Tak to jest. Nastolatki, które nasze, chodzą na dyskoteki, robią sobie tipsy i różne dziwne rzeczy i sobie tatuują ciała. Nastolatki izraelskie chodzą w kamizelkach kuloodpornych, noszą broń, hełm i plecak, który waży kilkanaście kilogramów. I oni uczą się patriotyzmu. A u nas patriotyzm wyraża się przy okazji meczów, przeważnie piłkarskich. No ale coraz trudniej być patriotą, jak się ma taką drużynę. No i jeśli wygrają, to jeszcze są to patrioci. Ale jak już przegrywają, to już nasz patriotyzm umiera. Nie chce nam się nawet wiesić flagi narodowej z okazji święta. W wielu domach nie ma takiej flagi. A co to zmieni, mówią ludzie. No nic rzeczywiście nie zmienia ta flaga. Byłem w Muzeum Hymnu Narodowego Będomin na Kujawach. Przypadkiem pojechałem tam, bo byłem w sanatorium i zwiedzałem okolicę. Będomin to jest Muzeum Hymnu Narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Piękny dworek, dość zadbany. No i stwierdziłem ku mojemu zdziwieniu, że tylko jeden prezydent, a mieliśmy już chyba 6, jeśli dobrze liczę, tylko jeden prezydent odwiedził miejsce, w którym powstał hymn narodowy. Jak myślisz, który prezydent to zrobił? Masz do wyboru: Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski, Kaczyński i Duda. Jak myślisz, który odwiedził muzeum, w którym powstał hymn narodowy? Komorowski. Jedyny prezydent, który zaszczycił swoją obecnością, powagą urzędu głowy państwa w tym miejscu. To powinna być obowiązkowa wycieczka dla prezydenta każdego, niezależnie z jakiej opcji jest, będzie. Są takie miejsca, których nie można nie odwiedzić. To jest Muzeum Hymnu. Słowacki napisał taki wiersz. Szli krzycząc: Polska, Polska. Tym jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna. Szli krzycząc dalej: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg wychylił się z mojżeszowego krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? Jaka? O jakiej my Polsce mówimy? O jakiej my Polsce śniliśmy? O jaką Polskę walczyły pokolenia lub walczą? Dla jakiej Polski ludzie chcą pracować? Dla jakiej chcą żyć? Jaka ta Polska ma być? I kto ma o tym decydować? No tutaj są ludzie, którzy głosowali na wszystkie możliwe ugrupowania polityczne. Gdybym prześwietlił wasze myśli i pokazał na tym ekranie, by się okazało, że głosowaliście na wszystkie możliwe opcje, a połowa w ogóle nie chodzi do wyboru. I różnimy się, jaka ta Polska ma być. I spieramy się. Jeszcze, żebyśmy się spierali mądrze i wznosili ponad podziały w kwestiach zasadniczych, może nie byłoby to najgorsze, bo w kłótni czasem można coś odkryć, można coś zobaczyć, można uchwycić błąd myślenia, swój albo czyjś. Kłótnia to mimo wszystko jeszcze są jakieś relacje między ludźmi, bo kiedy ludzie już ze sobą nie rozmawiają, to znaczy, że już nie ma ładunku, że już nie ma życia między nimi. Polska, ale jaka? Co to znaczy być dzisiaj patriotą? Słyszę niektóre głosy. Przyjechał tutaj i się wymądrza na temat patriotyzmu. To ma nas to wszystko nie obchodzić? To ojczyzną ma być firma, w której pracuje? Korporacja? Kiedyś patriotyzm wyrażał się w tym, że Polacy bronili języka. Dzisiaj może patriotyzm wyrażać trzeba w inny sposób. Może trzeba się uczyć języków obcych. Kiedyś ludzie ziemi bronili, a teraz nawet nie chcą jej za bardzo uprawiać. Ale jest faktem, że tak naprawdę żaden rząd nie dba o rolnictwo. I niezależnie od opcji, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja jestem za jednym przeciwko drugiemu. Nie, 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 jestem tak zdystansowany do tego wszystkiego. Próbuję patrzeć z pewnego dystansu właśnie, na spokojnie. Kiedy powstawało państwo Izrael, 1948 rok, z niczego jakby, bogaci Żydzi kupowali ziemię od Brytyjczyków, bo Palestyna była pod protektoratem Wielkiej Brytanii i tą ziemię kupiono, oddawali biednym Żydom, imigrantom, którzy przybywali z diaspory, żeby mogli się osiedlać. I tak powstawały pierwsze kibuce i pierwsze akty własności. Tak powstawało to państwo z okruchów ziemi, z małych działek. Tak to powstawało. I wtedy premier tego kraju, Ben-Gurion pierwszy, powiedział, że ponieważ jesteśmy otoczeni wrogami dookoła, musimy być samowystarczalni żywieniowo. I są do dzisiaj. Kraj wielkości województwa lubelskiego, taką powierzchnię ma Izrael, ma dwa razy w roku żniwa, chociaż 80% powierzchni jest pustynia. Ale powulkaniczna, bardzo żyzna. I opracowali metodę kropelkowego nawadniania, która jest powszechna teraz w Polsce. To jest metoda opracowana w Instytucie w Haifie, na Politechnice. Wyliczyli, ile jaka roślina potrzebuje wody, żeby nie marnować tej wody. I mają podwójne żniwa. I koncern Barilla, jeden z najlepszych, który robi makarony, włoski koncern, ma tam swoje pola uprawne. My musimy się nauczyć nie być pawiem i papugą narodów, czyli brać pewną papkę kulturową od innych narodów, tylko musimy się nauczyć pewnej mądrości życiowej od innych narodów. Na przykład takiej. Daję różne przykłady, żebyśmy zobaczyli, że jest pewien problem, że my nie umiemy wychowywać młodego pokolenia, także w duchu patriotyzmu. Kibic wcale nie musi być patriotą. To, że założy szalik z orzełkiem, jeszcze zaśpiewa kilka razy, jeszcze Polska nie zginęła, to nic nie znaczy. Istnieje patriotyzm walki, kiedy ludzie giną i mieliśmy wiele powstań, które poszły na marne. Istnieje patriotyzm pracy, patriotyzm myśli, potu. Kiedy człowiek próbuje pracować, używając wszystkich możliwych talentów. Zobacz, ilu Polaków wstydzi się swojego pochodzenia, ilu ma kompleksy. Ilu obwinia kraj o wszystko. Chociaż ten kraj ich urodził, da im wykształcenia, nawet możliwość wyjazdu. Zachęcam was do pewnej refleksji, takiej szerszej. Jak ty wyrażasz swoje swoją łączność z tym krajem, z tym narodem. To czym jest dla Ciebie polskość tak naprawdę? Dziękujmy Bogu naprawdę za tych, którzy ponieśli wielkie ofiary, naprawdę wielkie. Wielu oddało życie. Ginęli na różnych szlakach, na różnych frontach, pod różnymi sztandarami. Różnie definiowali tę Polskę. Jedni szli z armią Berlinga, inni szli z Andersen. Do ojczyzny szli. Też nie dzielmy Polaków na lepszych i gorszych patriotów. To jest nielogiczne zupełnie. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem lepszym patriotą od kogokolwiek z Was, bo bym Was obraził. Ja nie wiem. Ja próbuję być patriotą, uczę się. Zastanawiam się, co to znaczy być jako ksiądz patriotą. Tu nie chodzi o hasła. Może patriotyzm wyraży się, że ktoś wyjedzie właśnie i że będzie świadczył o swoim kraju. A może trzeba zostać. Jan Paweł II kiedyś powiedział takie zdanie do młodych Polaków na Westerplatte, że czasem zazdrościmy innym narodom, Francuzom, Niemcom, Amerykanom, że ich imię tyle nie kosztuje. Że jest jakby łatwiejszym imieniem. I papież wtedy powiedział, nie chciejcie takiego imienia, które by was nic nie kosztowało. Zakończę takim epizodem z Aleksandra Macedońskiego. To był człowiek owładnięty pewną ideą starożytności. Bardzo dzielny wódz. Krótko żył, 33 lata, krótko wojował, ale był dzielny. Przyprowadzono mu kiedyś żołnierza, który uciekł z pola walki, dezertera. Dezercję karano kiedyś w wojsku śmiercią. Stanął przed nim ten dezerter i on pyta, jak ci na imię? A on takim drżącym głosem mówi, tak jak tobie. Aleksander. I wtedy ten wódz mówi mu tak, więc idź i albo zmień imię, albo zmień życie. Nie możesz w ten sposób żyć pod takim imieniem. I ten chłopak się tak przejął i tak ćwiczył się w męstwie, że w jednej z bitew zasłonił Aleksandra własną piersią i oddał za niego życie. Zmienił życie, choć łatwiej byłoby zmienić imię. I ja wam to mówię, tu na rekolekcjach. Łatwiej byłoby zmienić narodowość, obywatelstwo. A ja ci mówię, zmień życie. I nie zmieniaj obywatelstwa. I nie wyrzekaj się narodowości. I nie wyrzekaj się tego kraju. I nie wyrzekaj się ojczyzny. Zmień myślenie. Tu mają się dokonać zmiany. Choć łatwiej dokonać wszystko na papierze. Amen.